3 lata temu zrobiłem przedstawienie w Tokio z takim fantastycznym aktorem, wielką gwiazdą japońskiego teatru, teatru tradycyjnego kabuki, ale też i teatru współczesnego. To jest aktor, który gra kobiety. W teatrze japońskim, tak jak w dawnym teatrze szekspirowskim, mężczyźni grają wszystkie role, między innymi kobiece. Taka jest tradycja. Powiem nawet więcej, że do niedawna żadna kobieta w teatrze kabuki nie mogła się pojawić nawet za kulisami. Nie było to miejsce kobiet. Mężczyźni tkali peruki, mężczyźni robili dekoracje, malowali, tylko i wyłącznie mężczyźni. I mężczyźni grali również postacie kobiece. Aktorzy grający te postacie kobiece i w ogóle aktorzy teatru kabuki zaczynając mają lat 6. I potem powoli rosną, że tak powiem, ze swoimi rolami, zaczynają dzieci, a potem coraz się, że tak powiem, z tymi rolami starzeją. No i grają całe życie. Albo mężczyzn, albo kobiety. To jest zupełna specjalność. Artysta, z którym pracowałem, nazywa się Tamasaburo Bando. I zrobiliśmy przedstawienie, które się nazywa Nastazja. Jest to rozwinięcie pewnej idei, którą już miałem wcześniej. Lata temu zrobiłem w Starym Teatrze w Krakowie spektakl z Jerzym Radziwiłłowiczem i z Janem Nowickim, który się nazywał Nastazja Filipowna. Nastazja Filipowna to jest ostatni rozdział powieści Idiota Dostojewskiego, gdzie Rogożyn i Myszkin siedzą nad ciałem Nastazji, która była niewidoczna, zasłonięta za kotarą. I o niej rozmawiają i jak gdyby odbudowują to, co się wydarzyło, jak to się stało, że ona od jednego z nich do drugiego przechodziła, no i wreszcie jej śmierć. Jak robiłem to przedstawienie, to stale myślałem, że ta Nastazja mnie ekscytuje. Jak to zrobić, żeby ona też wzięła w tym udział? No ale jak ona leży zabita, no to jak ona może wstać, przyjść tutaj, potem się znowu położyć, no coś jakaś głupota. I kiedy zobaczyłem tego artystę japońskiego Tamasaburo Bando w teatrze, jak on grał damę kameliową, no to muszę powiedzieć, że ja nie widziałem ani tak pięknej, ani tak wspaniałej artystki nigdy na scenie. Nie. To było coś porywającego, dlatego że z nim grały kobiety i po tym się zorientowałem, o co chodzi. Te kobiety były okropne. Okropne były. To były karykatury. A on był prawdziwą kobietą. Dlatego, że on kreował swoje wyobrażenie kobiecości, a one grały tylko siebie. W związku z tym one nie miały żadnych szans przy nim zaistnieć. Dlatego, że on tworzył sztukę, a one imitacje. One mogły grać w filmie, a on mógł grać w teatrze. To jest zasadnicza różnica. Jak zobaczyłem, jak on tam kaszelek ten ma taki, co umiera na płucka, jak patrzyłem, jak on płacze, jak on rozmawia, to wszystko, no to po prostu serce mi stanęło. Pomyślałem sobie, to jest artysta, z którym ja się muszę spotkać. Napisałem do niego, minęły jakieś 3-4 lata, jak mi odpisał. To jest i tak niedługo. To jest człowiek najbardziej zajęty w Japonii. On ma pozycję mniej więcej taką, jak Liz Taylor miała w Hollywood 10 lat temu. Po prostu nikt go nie widział żywego na oczy, poza tym, że go widział w teatrze albo w filmie. On się kryje, on jest niedostępny, on jest po prostu no, swojego rodzaju takim no, symbolem tego wspaniałego teatru. On wcześniej już zagrał w repertuarze europejskim, zagrał już Fedrę, zagrał już Julię, zagrał już Lady Macbeth, dużo wielkich, wspaniałych ról. I mój problem polegał, nie, jego problem polegał na tym, nie żeby zagrać Nastazję, bo to jest jego, że tak powiem, żywioł. On się bał zagrać mężczyznę, bo on nigdy nie grał mężczyzny. I dlatego 4 lata się troszeczkę namyślał. A potem napisał mi bardzo piękny, taki długi list, bardzo pięknie wykaligrafowany, który znajduje się w moich zbiorach, że on by się zainteresował tym i że przewiduje taką możliwość. I mój pomysł wtedy rozwinął się z tego pierwszego przedstawienia do następnego. Mianowicie, on gra księcia Myszkina, ale w trakcie spektaklu, w różnych scenach przekształca się w Nastazję, ponieważ jego umiejętność bycia kobietą, głosu, kroku, zachowania, sposobu, śmiechu. On to wszystko wie, jak się stać kobietą. To on właśnie to grał, że się przekształca, jak rozmawiał z Rogożynem, bo tylko dwóch mężczyzn grało tą sztukę. On i jego partner Rogożyn. Ale on pod spojrzeniem tego Rogożyna przekształcał się nagle w kobiety. I muszę powiedzieć, że to było bardzo Bardzo ekscytujące. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się takiej gęsiej skórki przeżyć, jak wtedy, kiedy patrzyłem na niego, jak on to gra. Bo on nie imituje kobiety, a też nie parodiuje, bo są tacy, którzy parodiują. Nie, on po prostu tworzy postać kobiecą. On jest czymś więcej. Myślę, że wielcy wspaniali aktorzy teatru szekspirowskiego, chłopcy grający kobiety, pewnie też szli w tą stronę, że starali się te wielkie postacie kobiece napisane przez Szekspira właśnie dać publiczności w taki sposób. I on jest takim aktorem. Teraz, ponieważ ja chciałem, żeby on zagrał w Berlinie, żeby pojechał ze mną do Paryża, żebyśmy pokazali. Brooklyn Academy of Music zaprosiło nas, żebyśmy zagrali w Nowym Jorku, no ale on nie lubi podróżować, on jest człowiekiem bardzo takim zamkniętym. Teraz został zresztą z reżyserem filmowym, wyreżyserował dwa filmy sam. W związku z tym niechętnie podróżuje i powiedział, wiesz co, to my zróbmy może film z tego. Na początku mojej kariery, przede wszystkim, jeżeli tak to można powiedzieć, nie traktowałem tego nigdy jako kariery. Tylko myślałem, że to jest mój zawód, w którym mam się całkowicie zrealizować. Wierzyłem, że to jest możliwe, zdawałem sobie sprawę, jakie są przeszkody, jakie są trudności, ale brałem udział w tych wszystkich wydarzeniach. Nie tylko reżyserowałem filmy, ale wypowiadałem się w sprawie kinematografii, reorganizacji tej kinematografii, najrozmaitszych, że tak powiem, spraw towarzyszących naszej kulturze, bo uważałem, że to jest też mój dodatkowy obowiązek, który jest częścią mojego zawodu. Na początku chciałem wyrazić to, co najbardziej dotknęło mnie i co mnie najbardziej zdumiało, to znaczy wojnę. Wojna była tym tematem, który mnie poruszał najbardziej, dlatego pierwsze moje filmy to był ten temat. Ale potem, im bardziej wchodziłem w życie, to pojawiały się też jakieś tematy, które mnie dotyczyły bezpośrednio. To był temat na przykład manipulacji, że można manipulować ludźmi, informacjami, że można oszukiwać i że to się robi wszystko w imię ideologii. Człowiek z marmuru jest właśnie o tym, że ideologia mówi, że wszystko my robimy dla robotnika, a robotnik jest właśnie ofiarą tego systemu. I ten film robiłem z całą świadomością. To jest film, którego scenariusz powstał na zamówienie. Najpierw żeśmy rozmawiali o tym, żeby zrobić taki film, a dopiero potem został napisany scenariusz. Także tym bardziej miałem świadomość, co chcę zrobić, bo wiedziałem, nim został ten scenariusz napisany. Oczywiście nie mogłem się spodziewać, że Ścibor Rylski napisze taki fantastyczny scenariusz, że jemu się to uda tak szeroko i tak ująć wspaniale te postacie. Ale chciałem zrobić taki film. No i potem rozumiałem, że moim obowiązkiem jest iść razem z tymi, którzy oglądają moje filmy, z tymi przemianami społeczeństwa, że mam być po właściwej stronie. I to mnie zaprowadziło do ruchu Solidarności, to mnie doprowadziło do filmu Człowiek z żelaza, to mnie w końcu doprowadziło do tego, że zgodziłem się wejść do pierwszego senatu, bo uważałem, że to też należy do moich obowiązków, a w tej chwili myślę, że dalej mam obowiązek brać udział w naszym życiu i politycznym, i artystycznym po właściwej stronie, przeciwko szaleńcom, przeciwko oszołomom, przeciwko opluwaczom, przeciwko tym, którzy chcą nas ubabrać w jakimś gnoju, w jakiejś głupocie, przeciwko ludziom, którzy powinni prawdopodobnie leczyć się, a nie zabierać głos w sprawach polityki. Jeżeli chodzi o aktora, to mogę was zapewnić, że polski teatr jest żywy i dalej może egzystować. Może mówić o sprawach, które nas interesują, może wystawiać wielki repertuar z przeszłości. Natomiast widownia jest tym znakiem zapytania, na który dzisiaj trzeba dać odpowiedź. Mianowicie ta widownia, przede wszystkim inteligencka, która towarzyszyła i naszej kinematografii, i naszemu teatrowi przez lata, teraz z różnych powodów, trudno mi jest tutaj o tym mówić, od tego teatru, a przede wszystkim od kina odchodzi. I jestem szczęśliwy, że spotykam młodą widownię, która jest zainteresowana teatrem i dzięki wam, waszej działalności, waszemu zainteresowaniu dla teatru, który jak rozumiem będziecie szerzyć wśród swoich kolegów, koleżanek, w swoim środowisku, teatr może liczyć na widownię, a jeżeli może liczyć na widownię, to tym sposobem będzie w przyszłości żył. Kiedyś powiedział pan, że zawód reżysera to połączenie poety z kapralem. Czy podczas pracy kieruje się pan przede wszystkim emocjami, czy też jest pan opanowany? Jestem opanowany i powiem wam, fantastyczną anegdotę. Kiedyś pracowałem, robiłem taki film, co się nazywał Dyrygent. Taka scena była, wściekłem się, bo się denerwowałem, bo trudny film bardzo i strasznie obrugałem moich asystentów, którzy nie byli przy mnie, a ja uważałem, że oni powinni stać przy mnie, oni gdzieś poszli, tam gdzieś coś, udawali, że coś robią. I na cały głos, z całą wściekłością ich obrugałem. A w sąsiednim pomieszczeniu siedział sir John Gielgud ze swoim tłumaczem i powiedział do niego tak, powiedział: dobry reżyser, mówi, nic się nie zdenerwował. Na tym to polega, że reżyser też musi troszeczkę odegrać, że tak powiem, swoją rolę. Nie musi się za dużo, bo jak się będzie denerwował, no to przecież nie będzie mógł mieć obiektywnego poglądu na to, co robi. Musi się denerwować, bo wszyscy muszą czuć, że są pod presją. Ale sam musi po prostu być przytomny, nie może tracić głowy i w związku z tym, jak za dużo krzyczy i się denerwuje, to już nie wie sam, co robi. Ale to jest prawda, że to jest połączenie kogoś, kto wymaga i to wymaga do najdrobniejszych szczegółów. Tak właśnie kapral to jest taki nuda, taka zrzęda. On buty, żeby były wyczyszczone, jakby to było najważniejsze, ale to jest najważniejsze. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz, że żołnierz ma brązowe buty, a ja jestem z oficerskiej rodziny i zawsze żołnierze mieli czarne buty, to pomyślałem sobie, to jest koniec armii. Ale że buty powinny być czarne, no tak uważam. I musiały być wyczyszczone, więc trzeba, żeby reżyser pilnował, żeby wszyscy mieli wyczyszczone buty, ale też, jeżeli nie będzie poetą, no to po co byście przychodzili do kina? Wy chcecie zobaczyć drgnienie duszy innych ludzi, czyli on musi być poetą, ale żeby ta poezja się zrealizowała na ekranie, no to właśnie musi być niestety nudziarzem, piłą, bo inaczej, no to ludzie, którzy z nim pracują, a to jest duży zespół, ja zawsze chciałem zmniejszyć moją ekipę, ale nigdy mi się nie udało poniżej 50 osób. Także 50 osób musi być poddane jakiemuś rygorowi. Musi wiedzieć, że ktoś ma na nich oko, że ich widzi wszystko, co się dzieje. No i w związku z tym musi być też trochę kapralem. Jaka sztuka wywołuje większe wrażenie, film czy teatr? To jest łatwa odpowiedź. Myślę, że film robi silniejsze wrażenie, bo jest tak pomyślany, że ma nami potrząsnąć, że to się dzieje jakby wszystko naprawdę, że dzieje się przed naszymi oczami, przewrócił się samochód, jeszcze się zapalił, temu się zapaliły plecy, on ucieka, tam strzelają, tu go rozerwało, wszystko jak w życiu. I w związku z tym to się wierzy. No ale troszkę jest tak, że jak wychodzicie z kina, to te silne takie wrażenia, że tak powiem, troszeczkę przebledną i tak potem troszeczkę się rozpływają. A myślę, że teatr ma właśnie coś takiego, że może przez brak takiej iluzji na scenie, która stwarza tą imitację życia, której teatr nie stwarza, nie jest to jego zadaniem, to właśnie może on przemawia głębiej, może on zostaje dłużej. Co może jeszcze dłużej zostać w naszej wyobraźni, co jest bardziej wartościowe, to czytanie książek. To jest najsilniejsze, dlatego że jak czytacie powieść, to musicie sobie wyobrazić. Do mnie kiedyś jeden z widzów powiedział, pan zrobił mi wielką krzywdę, robiąc film Popioły. Ja mówię, tak sobie pięknie wyobrażałem tych bohaterów, zupełnie inaczej i nagle pan mi wszystko zepsuł, bo ja już teraz widzę tylko tych ludzi, którzy grają film. Zrobił mi pan krzywdę. I to jest prawda, w jakim sensie to jest prawda, że najpiękniejsze to jest to, cośmy przeczytali, co zostało naszą wyłączną własnością. Ale teatr zaraz idzie za tym i dlatego robi tak silne wrażenie, że nie stwarza imitacji życia, tylko stwarza jakąś propozycję myślową, jakąś propozycję świata, który jest w jakiś sposób wyrażony za pomocą przenośni i może dlatego silny do nas przemawia. Jestem głęboko przekonany, nie wiem po co robię filmy wobec tego. Raz zagrałem w telewizji. Andrzej Łapicki mnie namówił, żebym zagrał w takim jego widowisku telewizyjnym według Morawii. Pogarda, właśnie. Ponieważ tam była postać reżysera, on uważał, że ja to dobrze zagram. No ale nie wiem, nie widziałem tego. Nie, to jest zupełnie co innego być reżyserem i zupełnie co innego być aktorem. To, że ktoś może się zachowywać swobodnie wobec widowni, o, że z wami mogę w taki sposób rozmawiać, ale ja mówię swoim tekstem. Ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię. Natomiast być aktorem to znaczy przetworzyć cudzy tekst w swój. To jest zupełnie coś innego, utrwalić go w sobie i potrafić za każdym razem ożywić się tak, żeby go mówić na nowo, jakby się mówiło go pierwszy raz. Polski teatr stoi wobec bardzo trudnej sytuacji, wobec nowego wezwania. Kiedyś miałem przed laty rozmowę z Jerzym Grotowskim i Grotowski powiedział, żeby istniał teatr, potrzebne są tylko dwa elementy. Jest potrzebny aktor i jest potrzebny widz. To są dwa niezbywalne elementy teatru. Cała reszta może w najrozmaitszy sposób układać się w różne kombinacje i układa się w różnych historycznych okresach w różny sposób. Natomiast dwie rzeczy niezbywalne to jest aktor i widz. Tymczasem czym jest teatr w swojej istocie? W moim przekonaniu teatr jest rozmową, teatr jest ostatnim miejscem, gdzie możecie zobaczyć i usłyszeć ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. Telewizja, samochód, cała cywilizacja, która nas otacza, coraz bardziej odpycha nas od rozmowy. Nie mamy czasu, bo jak jedziesz samochodem, to nie możesz rozmawiać, bo musisz uważać i patrzeć przed siebie. Jak patrzysz w telewizor, no to o czym będziesz rozmawiać, jak tam coś też rozmawiają w tym telewizorze. Krótko mówiąc, redukuje się dialog pomiędzy ludźmi. W Ameryce socjologowie przed laty obliczyli, że amerykańskie małżeństwo w ciągu tygodnia rozmawia 21 minut ze sobą, włączając dzień dobry, do widzenia, otwórz lodówkę i tak dalej. I ostatnim miejscem, gdzie jeszcze ludzie o czymś ze sobą rozmawiają, jest teatr. Ile u Szekspira rozmawiają, ile u Czechowa rozmawiają, ile rozmawiają u Strindberga czy Dostojewskiego. Ci ludzie mają coś do powiedzenia, tamci mają coś do odpowiedzenia i nagle ta rozmowa jest czymś, co daje nam wiarę, że człowiek może się z innymi porozumieć. No ale nie w każdym teatrze, bo właśnie teatr alternatywny, co zrobił? Pierwsza rzecz, pozbył się właśnie niepotrzebnych dialogów albo zredukował te dialogi do minimum. Dlatego, że nie to było jego celem, tylko przedstawić żywioł teatru, mówić językiem teatru, a językiem teatru nie musi być tylko i wyłącznie, nie muszą być tylko słowa. Ale istnieje długa, piękna i wielka tradycja nasza, europejska, teatru słów. To jest tradycja Sofoklesa, to jest tradycja Szekspira, to jest tradycja Czechowa. I w tej tradycji uważam, że powinniśmy dalej postępować. Że to jest teatr, który ma przyszłość. Oczywiście może pojawią się nowe osobowości dramaturgów, tak jak był kiedyś Różewicz, jak jest Mrożek, może będą się pojawiać i będziemy grać ich sztuki, ale teatr europejski to jest teatr słowa. I do tego teatru trzeba uczyć aktorów, którzy mogą słowami operować, którzy rozumieją, co mówią, bo jeżeli aktorzy nie rozumieją, co mówią, to i widownia nie rozumie, co oni mówią do nich. Którzy potrafią mówić tak, żeby to było tam do ostatniego rzędu, doszła ta sama treść, co do pierwszego rzędu, a to jest trudne, to jest zupełnie co innego niż grać dla małej grupki albo do kamerki. To jest łatwo, każdy może coś zimitować. I ten teatr w moim przekonaniu jest przyszłością. Dlatego, że teatr alternatywny jest zjawiskiem, który przychodzi i który odchodzi. Widzieliśmy, jak nadpłynął, zobaczyliśmy, jak powoli znika i być może, że za następnym dziesięcioleciem powróci, czy dwudziestoleciem, ale już inny, w innej konfiguracji. Natomiast teatr repertuarowy, teatr europejski będzie trwał i będzie przemawiał dialogami Szekspira, będzie zabawiał komediami naszych wielkich pisarzy, Fredry czy Zapolskiej, będzie mówił słowami Mickiewicza i Wyspiańskiego. I myślę, że bez takiego teatru wszystkie eksperymenty, wszystkie, że tak powiem, alternatywy teatru nie mogą istnieć. Zresztą te wszystkie eksperymenty i te wszystkie cudowne, że tak powiem, pomysły mają dosyć już długą brodę. Ja pamiętam, że kiedyś dostałem propozycję, żeby pojechać do Yale i tam wyreżyserować przedstawienie. I jak jechałem, to się dowiedziałem, że oni tam grają fantastyczna, jakaś nowoczesna, że tak powiem, inscenizacja Żab Arystofanesa. To jest teatr uniwersytecki i oni grają na basenie, czyli że mają płetwy, skakują do basenu, wypływają, no i grają sztukę Arystofanesa żaby. Myślę sobie, fantastyczna idea. Przyjeżdżam i pytam się, gdzie te żaby mogę zobaczyć. A mówią, nie, już nie gramy, bo już się skończyła to przedstawienie. A kto to zrobił? Ciekawi mnie bardzo, bo myślę sobie, to jakiś fantastyczny reżyser. A mówią, a tak, wie, tak, no ale on już pojechał, bo on u nas nie pracuje, to jest jakiś, okazuje się, stary człowiek już po 70 te żaby wyreżyserował. Więc myślę sobie, a jak to jest możliwe? Mi się wydawało, że to jakaś szalona nowoczesność, ktoś młody wpadł na wspaniałe. Mówią, nie, nie, on był naszym studentem przed wojną, nim został reżyserem na Broadwayu. I wtedy zrobił te żaby w 1937 roku, jak był naszym studentem. A teraz, jak się postarzał, to przyjechał i zrobił powtórzenie, żebyśmy sobie przypomnieli, że on był kiedyś naszym studentem. Opowiadam specjalnie ten żarcik, bo ogromna ilość rzeczy, które się podają za błyskotliwe, dzisiejsze, nowoczesne, w tej chwili, że tak powiem, zrodzone z głów różnych reżyserów, były już dawno zrobione, dawno widziane i dawno zapomniane.